Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak cudownie, że jesteście, kochani. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki właśnie za to wydarzenie. Wyjątkowe pod każdym względem w swojej randze. A pierwszy powód, dla którego możemy to mówić, powinniśmy to bardzo mocno podkreślać, że wyjątkowego w swojej randze, to jest właśnie ta okoliczność. W tym miejscu, dzisiaj w to piękne niedzielne popołudnie, gromadzimy się, aby się podchylić nad tajemnicą świętości, nierozerwalności, piękna, małżeństwa, ale też nad tajemnicą świętości zbudowanej na nim rodziny. To jest ta wyjątkowa okoliczność. I jeszcze raz to podkreślę. Bogu niech będą za to dzięki. Kochani, nie ukrywam, że dla mnie osobiście jest to naprawdę wielki zaszczyt, że mogę to piękne popołudnie spędzić tu, w tym miejscu, spędzić z wami. Spędzić też tu, w tej diecezji, tak odległej w stosunku do położenia mojej diecezji, ale to też są jakieś piękne znaki jedności naszego Kościoła. Przyjechałem tu do was z zachodu Polski, tu na wschód. Dziękuję księdzu Jackowi, księdzu dyrektorowi za zaproponowanie mi pochylenie się nad tą częścią przysięgi. Już wówczas, kiedy rok temu ksiądz Jacek złożył mi tą propozycję, nie ukrywam, że trochę się przestraszyłem. Bardzo lubię tematykę małżeństwa, tematykę świętości małżeństwa. Jest mi bardzo bliska treść przysięgi małżeńskiej. Wielokrotnie na różne sposoby się nad nią pochylam, ale ta część „ślubuję ci uczciwość” jest jedną z najtrudniejszych części w treści przysięgi, właśnie w tym znaczeniu przybliżania, mówienia o niej, bo to tak niby jest, że wszyscy wiemy, co to jest uczciwość, jak ją rozumieć, jak ją realizować. Tak nam się wydaje, przecież wiem. I tak jakoś przemyka odczucie konieczności wgłębienia się. A więc stopień trudności wysoki. Jeszcze raz dziękuję. Pochyliłem się nad tym. Kochani, treść tej refleksji jest obszerna. Ja oczywiście nie przybliżę i nie wypowiem całości tego, co przygotowałem, ale całość jest już na mojej stronie facebookowej. Od przedwczoraj, od piątku, tam ją umieściłem. I jak będziecie mieli potrzebę sięgania do całości, ale też sięgania do tego, co ja powiem po raz kolejny, to tam ją znajdziecie. facebook.com/Mieczysław Guzewicz. Jest tam cała właśnie treść tej refleksji. Mówiąc o uczciwości, nie można ją odrywać od pozostałych części treści przysięgi. Kochani, kiedyś mężczyzna zadał mi pytanie: proszę pana, po co w ogóle przy udzielaniu sobie sakramentu małżeństwa, przy zawieraniu sakramentu małżeństwa ta przysięga, ta obrzędowość, te formalności, te zewnętrzne okoliczności? Przecież jest miłość. Wielokrotnie bardzo mocno ugruntowana. To jest oczywiste, że przychodzimy do Kościoła i prosimy o to błogosławieństwo. I po co taka nadbudowa nad tym, skoro to jest takie oczywiste, że chcemy być ze sobą? No nie uciekniemy od tego, że od zarania dziejów we wszystkich kulturach małżeństwo zawierano po pierwsze w sposób publiczny, aby ukazać jego rangę, aby wyrazić radość z tego faktu. Oto w naszej społeczności, w naszej wspólnocie jest kolejna para małżeńska, z której wypłynie nowe życie, która ugruntuje jakość naszej wspólnoty, naszej społeczności. Tak, tak, kochani, bez najmniejszej przesady. Bo to jakość konkretnego małżeństwa warunkuje jakość rodziny, parafii i całej wspólnoty ludzkiej, całego narodu, całego kościoła. I chciano się z tego powodu cieszyć, publicznie wyrażać tę radość, ale również zawsze zawierano małżeństwo w sposób formalny. Dlaczego? Bo to jest tak ważna rzeczywistość, tak potrzebna. I u nas akurat, w naszej tradycji, to zawieranie w sposób formalny dokonuje się w obrębie tej treści. Ja, Krzysztof, biorę ciebie, Aniu, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Pamiętacie, gwoli przypomnienia, że zanim rozpoczniemy wypowiadanie odrębnie w pojedynkę tych słów, to przywołujemy Ducha Świętego poprzez odśpiewanie hymnu. To wszystko jest bardzo ważne. Właśnie dlatego, że tak bardzo ważne słowa wypowiadamy. One same w sobie, treść przysięgi, streszczają całą Ewangelię. Całą, wszystko co najważniejsze w Ewangelii. Wszystko co najważniejsze w tradycji chrześcijańskiej. Ale one jednocześnie, kochani, żeby sprawa była jasna, zawierają taki stopień trudności, że właśnie bez Ducha Świętego, bez wszystkich osób Trójcy Świętej nie zrozumiemy i nie zrealizujemy. Sam początek. Ślubuję ci miłość. Tak jak słyszę, są tutaj również narzeczeni, ale również i my małżonkowie. Kochani, czy my wiemy, co my sobie ślubujemy, wypowiadając te słowa? Ślubuję ci miłość? To co? To, że mi będzie z tobą dobrze? Albo że już jest dobrze, bo tyle wspaniałych uczuć w sobie odczuwam. I niech tak będzie zawsze. I tylko ci to potwierdzam, że to ci ślubuję. Nie, to nie ta treść. To tylko bardzo malutka część istoty, warstwa zewnętrzna. Może tak do końca precyzując, o co w tym chodzi. To nie jest zawieranie małżeństwa. To jest przyjmowanie sakramentu małżeństwa. A co to jest sakrament małżeństwa? W sposób obrazowy bardzo prosto można to wyjaśnić. Do kościoła wchodzi nas dwoje, narzeczona i narzeczony, ale wychodzi nas troje. Mąż, żona i Jezus. To jest sakrament małżeństwa. Stała obecność Jezusa z małżonkami. Pośród małżonków. Kochani, 24 godziny na dobę mamy w swoich mieszkaniach, w swoich domach, pod naszymi dachami Jezusa. Nie dlatego, że On jakoś niedelikatnie tam się wcisnął, wszedł niezapraszany, tylko tego, żeśmy Go zaprosili, właśnie podejmując decyzję o zawarciu małżeństwa sakramentalnego. Jest z nami Jezus. No więc, kiedy wypowiadamy sobie te słowa, ślubuję ci miłość, to zapytajmy Jezusa, o jaką miłość chodzi. Wyjaśnienie jest bardzo konkretne. To jest 13 werset 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Uczciwie powiem, że jak 33 lata temu, uwaga, uwaga, podnoszę dłoń, ale nie po to, żeby was witać tym gestem, tylko żeby pokazać obrączkę. Kochani małżonkowie, mamy obrączki. Nie zdejmujmy nigdy obrączki. Nie mówmy, że palce spuchły. To jest bardzo, bardzo ważny symbol, znak i sakramentalium. A więc kiedy 33 lata temu mówiłem to do mojej żony Joli, to ja nie rozumiałem do końca, co ja jej wtedy mówiłem. Ale to dopiero upływ czasu, ale przede wszystkim kontakt ze Słowem Bożym pozwolił mi do końca zrozumieć i ciarki mi po plecach przechodzą. Bo ja jej to właśnie powiedziałem. Uwaga, Jolu, ślubuję ci, że jestem gotów do największych poświęceń dla ciebie. Że jestem gotów do największych ofiar dla ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać za ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać od ciebie. Od ciebie. Najwyższy poziom ofiary. Co to znaczy umierać od ciebie? Przepraszam. Bardzo trudne treści. Najpierw przykład. Wczoraj wieczorem o 21:30 rozmawiałem z mężczyzną, bo przyjechałem tutaj do was z rekolekcji, które prowadziłem dla małżeństw. Ale dla bardzo trudnych małżeństw. Dla małżeństw zgromadzonych we wspólnocie Sychar. Wspólnota trudnych małżeństw, tak oni się nazywają. I ten mężczyzna mówi, proszę pana, 7 lat temu żona mnie zdradziła. Odeszła. Zostawiła z 3 dzieci. Co pan mi powie? Ja się strasznie waham. Ja mam być sam do końca życia. W imię czego mam być sam? Wie pan, jak to boli? Ja nie wiem, on mówi, jak to przeżywa kobieta. Ale dla mężczyzny to jest coś najgorszego, co może go spotkać. Również właśnie w tym wymiarze męskiej ambicji, męskiego honoru. Pewnie, niestety, miałem upadek. Miałem romans. Właśnie w tym okresie, w tym odczuciu samotności, w tym zdruzgotaniu. Ale jakoś dał Pan Bóg tą łaskę. Otrząsnąłem się i dotarło to do mnie. Że ja jej to ślubowałem. Ale to strasznie boli. Proszę pana, 7 lat upłynęło. Ani odrobinę nie przestało boleć. Tak mnie zraniła. Kochani, to sobie ślubujemy. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać od ciebie. Tak mnie zranisz. Ten sztylet w serce wbijesz. A ja będę umierać. Ale to ci ślubuję. Bo Jezus tak powiedział. I Jezus to pokazał. A, to jest na razie miłość. Wierność. Panowie, błagam. 0 pornografii. 0 patrzenia się na jakiekolwiek sceny erotyczne. Panowie, 0 patrzenia się na kusząco ubrane niewiasty. Jakże one się teraz kusząco i prowokująco ubierają. Od razu odwracaj głowę. Jezus powiedział bardzo radykalne słowa. Napisane jest nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę. Słyszysz? Zdawałeś sobie z tego sprawę, że to już jest łamanie tej części przysięgi małżeńskiej? Jakże często słyszę z ust kobiet takie właśnie słowa, proszę pana. Idziemy razem ulicą i on się obraca za inną kobietą i patrzy na tą inną kobietę. Dla mnie to już jest zdrada. Dziewczyny, potwierdzicie, że tak jest. Panowie, bo kobiety wyraźnie to czują. Czy to twoje oglądanie jest tylko taką zwykłą ciekawością? Bo to przyjechał jakiś nowy samochód, jakaś limuzyna lśniąca i zainteresowałeś się nią. Nie! One to czują. Że jak ten wzrok nam ucieka za tymi innymi kobietami, to nie jest to czyste patrzenie. To jest to właśnie pożądliwe patrzenie. I to już jest zdrada, tak to oceniają nasze żony. Błagam, żadnych bliskich relacji z osobą płci przeciwnej. I nie mów, to jest tylko przyjaźń. Nie ma przyjaźni, jeśli żyjesz w małżeństwie i wchodzisz w bliskie relacje z osobą płci przeciwnej. Jaka przyjaźń? To już jest teren podminowany. To już jest teren skażony. Nawet pół kroku tam nie rób. Koleżanka w pracy, kolega w pracy, dystans maksymalny. Rozmowy służbowe, ewentualnie tylko chwilę jakiegoś tam wymiany zdań, słów towarzyskich i nic więcej. Bo to już może być niewierność. A ostatnia część przysięgi? Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Kochani, to nie jest takie proste. Bo to wcale nie chodzi o to, że ja powiedziałem wtedy Joli, Jolu, ślubuję ci, że będziemy razem, aż śmierć nas rozdzieli. Owszem, to też, ale to tylko malutka część tej treści przysięgi. Ja jej wtedy powiedziałem, uwaga małżonkowie, narzeczeni też, ja jej wtedy powiedziałem, Jolu, nawet jak mnie zdradzisz, odejdziesz, porzucisz, a więc będziesz się babrać w grzechach po uszy. Będziesz martwa duchowo. Ja ci tu ślubuję, że nie dopuszczę do twojego potępienia. Wyrwę cię z piekła za uszy. To sobie ślubujemy. A więc to mówię wczoraj temu mężczyźnie. Proszę pana, ona żyje teraz w tym grzechu zdrady. 7 lat już jest z tamtym mężczyzną. Ona jest martwa duchowo. Ale to pan jej ślubował, że pan nie dopuści do jej potępienia. Jaka to jest odpowiedzialność, kochani. Odpowiedzialność za zbawienie. Czujecie, ciarki po plecach przechodzą. Jak sobie uświadamiamy, cośmy sobie wypowiedzieli. I nie kombinujmy, nie ma tu takiego twardziela, który by powiedział, że ja jestem w stanie w pełni zrealizować te wszystkie części przysięgi małżeńskiej. Nie jesteś w stanie. Bez Jezusa. Bez Ducha Świętego. To są takie słowa. No i jest uczciwość. Tak się wydaje, że każdy wie, co to jest ta uczciwość, nie? Ta nienaganność moralna. To życie zgodne z zasadami etycznymi, w naszym przypadku wypływającymi z naszej kultury judeo-chrześcijańskiej, ze Słowa Bożego, z katechizmu. A no właśnie, jeśli to jest ten moment, że ślubujemy sobie uczciwość w tym kontekście, to zapytajmy Pana Boga, co to jest ta uczciwość? Sięgnijmy do Słowa Bożego. Kochani, w Słowie Bożym uczciwość to prawdomówność, prawość, cnotliwość, sprawiedliwość. To tak opisowo, ale piękne są przykłady. I nie ukrywam, że sam bardzo chętnie do nich sięgam i chcę do nich sięgać. Zobaczcie, kilka postaci. Noe. Znamienna postać. Dziwnie to zabrzmi, ale bardzo podobne okoliczności do dzisiejszych. Poziom niemoralności, nieuczciwości, wszelkiego rodzaju wyuzdania, ogromnego poziomu odejścia od Bożych zasad. Bardzo ogromny. Myślę, że jest analogia do dzisiejszych czasów, do dzisiejszej rzeczywistości. Ale jest pośród nich człowiek uczciwy, o którym Słowo Boże mówi tak. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Jedno krótkie zdanie, to jest jedno zdanie. Tak ono jest zredagowane. Wyróżniał się nieskazitelnością wśród ludzi. A więc nic nie można było mu zarzucić. No to nie przypadek, że właśnie jego Pan Bóg wybiera, dokładając do tego jeszcze jego synów i współmałżonki. Bo takim był. Nieskazitelność. Boże prawa, Boże zasady. Ja tak żyję, bo tak powiedział Bóg. I jakby małe rozwinięcie. W przyjaźni żył z Bogiem Noe. Kochani, metodologia. Nie opisujmy, co to znaczy być uczciwym. Pytajmy, jak to robić. Żyć w przyjaźni z Bogiem. Jakie cudowne możliwości mamy. Jako sakramentalni małżonkowie żyjący w Kościele katolickim. Życie sakramentalne. Nie zrealizujemy treści przysięgi małżeńskiej. Bez częstego, mało powiedziane regularnego w znaczeniu raz w tygodniu, jak najczęściej, częstego przybiegania tu. Razem we dwoje, nie w pojedynkę. Jesteśmy jednym ciałem, to są słowa Jezusa. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Częstego przybiegania tu, pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie komunii. A więc częstego korzystania z sakramentu pojednania. Jak najczęstszej adoracji tu, przed Najświętszym Sakramentem. Aby w przyjaźni żyć z Bogiem. Bardzo proste w realizacji, tylko róbmy to. Józef Egipski. Panowie, co o nim możemy przeczytać? Po tych wydarzeniach zwróciła się na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: połóż się ze mną. On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał w moje władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciw Bogu? Kochani, mężczyźni, panowie, młodzieńcy, jaka nieskazitelność właśnie w tej relacji z inną kobietą. Konkretnie go kusiła. Chodź ze mną do łóżka. Bardzo konkretnie. Dlaczego się jej nie oparł? Z dwóch powodów. Ponieważ miał zasady, miał pryncypia. Boże prawo, Boży nakaz. W końcówce to jest napisane. Ale coś jeszcze. Ponieważ był kryształowo uczciwy, lojalny. Jak mógłbym coś takiego zrobić wobec mojego pana, który obdarzył mnie takim zaufaniem? Ja rozporządzam całym jego majątkiem. Takie zaufanie. I coś takiego, takie świństwo miałbym zrobić mojemu panu? Kochani, no nie trzeba dopowiadać i rozwijać, żeby mieć pewność, że mając do dyspozycji cały majątek swojego pana, ani odrobiny nie podbierał z tego majątku. Skoro w tej sytuacji egzaminu zachował się tak pięknie. Ale przypomnijmy jeden szczegół. Za to, co się wydarzyło, bo ona mu nie popuściła, ta żona Potyfara. Został skazany i wtrącony na długie lata do więzienia. Miał świadomość, że to się tak skończy. Wcale się nie bał, uwaga, nie bał się tej ziemskiej kary. Bał się Bożej kary. Konsekwencji wykroczenia przeciwko Bogu. Hiob. Żył w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła. był najwybitniejszym człowiekiem wśród wszystkich ludzi wschodu. Bo nie ma na całej ziemi drugiego, który byłby prawy, sprawiedliwy, bogobojny, unikający grzechu jak on. Hiob miał bardzo wiele dzieci. Hiob wiedział, że ma być takim między innymi ze względu na odpowiedzialność przed Panem Bogiem za dzieci. Kochani rodzice, to jest naturalne, że jako małżonkowie jesteśmy rodzicami. Przepraszam. 32 lata pracowałem we wszystkich typach szkół. Z dziećmi, z młodzieżą, ze studentami. Plagą polskich szkół jest nieuczciwość dzieci, młodzieży w gimnazjach, młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach. Ściąganie, podpowiadanie, okłamywanie, oszukiwanie, podrabianie, ściąganie gotowców. Halo, kochani, wielu z nas jest jeszcze bardzo młodych, niedawno pokończyliśmy szkoły. Pamiętacie te momenty? Mnóstwo tego jest. Przepraszam, ja nie jestem naiwny. Ja po prostu wiem, jaka tego skala jest dzisiaj. Uderzmy się w pierś. Dlaczego nasze dzieci są nieuczciwe w swoich zachowaniach? W szkołach, w gimnazjach, we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych i na uczelniach. Bo wszyscy rówieśnicy ich robią tak w ten sposób. Tak? Nie. Bo coś nam się wymyka spod kontroli jako rodzice. Nie ściąga twój syn? Nie kombinuje w szkole? Twoja córka? A powiedziałeś mu kiedyś jako ojciec: synu, po moim trupie. Co ty robisz? Jakaś ściąga? Jakiś gotowiec? Jakieś kombinowanie? Wolę, żebyś uczciwie dostał jedynkę, niż kombinując jakąkolwiek inną ocenę. Po moim trupie. Od kogo nasze dzieci mają się uczyć uczciwości? Dlaczego jest taka plaga nieuczciwości w tym narodzie? Katolickim narodzie. Z takim poziomem dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Z takim poziomem maryjności. Nie przerażamy się tymi korupcjami, tymi oszustwami i nie mówimy, jak on może tak robić. Jak oni mogą tak robić? Sorry. Wszyscy tak robimy. Kombinujemy, oszukujemy, okłamujemy. I zarażamy tym nasze dzieci. Wiecie, co się dzieje w niebie? Jan Paweł II płacze. W dniu kanonizacji płakał, patrząc na jakość swojego narodu. To są błahostki? Żeby tylko tak ludzie łamali przykazania. Żeby tylko tak ludzie grzeszyli. A cóż takiego, troszkę pokombinować. A cóż takiego, troszkę pokłamać. A cóż takiego, ukryć prawdę. Boże kochany, co się stało z tym narodem? Do roboty! Już za chwilę, w naszych domach. Nic się nie zmieni, kochani, jeśli nie zaczniemy pracować nad uczciwością naszych dzieci. Tak jak Noe. Tobiasz. Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia. Krótko. I rzeczywiście, proszę, przeczytajcie w wolnym czasie całą Księgę Tobiasza. Za chwilę się jeszcze do niej odwołamy. Tam jest Tobiasz ojciec i Tobiasz syn. I tenże właśnie Tobiasz ojciec w którymś momencie woła syna i mówi: synu, bardzo cię proszę, masz postępować tak, 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 tak i tak, i tak. To jest 4 rozdział Księgi Tobiasza. W najdrobniejszych szczegółach, werbalnie, słownie, mówi mu, na czym polega uczciwość, prawość, szlachetność, pobożność, bogobojność. I jestem pewny, że jak Tobiasz, syn, tego słuchał, to powiedział: tak, ojcze, wszystko to zrobię, co mi powiedziałeś. Dlaczego? Bo Tobiasz, syn, wiedział, że jak ojciec mu to mówi, masz być uczciwy, to ojciec tak zawsze robił, zawsze tak postępuje, jest świadkiem tego, jest autorytetem na najwyższym poziomie. Ja nigdy tak nie zrobię, bo mój ojciec nigdy by tak nie zrobił. Ja nigdy nie oszukam, bo mój ojciec nigdy nie oszukuje. Konkrety. Oczywiście, jest jeszcze Józef z Nazaretu, mąż sprawiedliwy. Tu w tym słowie streszcza się wszystko. Owa prawość, szlachetność, bogobojność, nieskazitelność. Jest Maryja, w której postawie jest ogromne podobieństwo do tego najważniejszego wzoru uczciwości, którym jest Jezus. Przeszedł On dobrze czyniąc. Ale kochani, co najmocniej powinno nas zachwycać w postawie Jezusa? Posłuszeństwo woli Boga. W 4 rozdziale Ewangelii Janowej słyszymy: moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. No i w tych dramatycznych chwilach ogrójca: nie moja, lecz Twoja wola. I to samo było Maryi. Niech mi się stanie Twoja wola. To jest pełny wzór, ideał uczciwości. Pełnienie woli Ojca. Tak jak Maryja, tak jak Jezus. Kochani, po co tu przychodzimy do kościoła, do świątyni? Żeby po pierwsze dowiadywać się, co jest wolą Ojca. Słowo Boże, homilię. Ale po drugie, żeby mieć siłę. Przepraszam, jeszcze raz wrócę do moich doświadczeń pracy z młodzieżą. Ogrom młodych ludzi przestaje chodzić do kościoła. I nie, oni nie mówią, że przestają wierzyć w Boga. Strasznie gruz się robi, kruszeje ich odczucie ważności i wartości kościoła. Dlaczego tak się dzieje? Bo ktoś z zewnątrz nam psuje młodzież, tak? Nie zwalajmy winy na jakieś tam nurty ideologiczne i tak zwany zgniły Zachód. Pierwszą przyczyną, dla której młodzi ludzie przestają chodzić do kościoła, jest brak świadectwa rodziców. I to nie w tym wymiarze, że chodzisz do kościoła. To nie wystarczy, bo ty chodzisz, a one przestają chodzić. Tylko w tym wymiarze, że chodząc do kościoła, wracając z Eucharystii, od poniedziałku do soboty w ogóle tym nie żyjesz. Przepraszam, wielokrotnie moja młodzież mi mówiła, proszę Pana, to jest obłuda. Proszę Pana, to jest jakiś cyrk. Proszę Pana, to jest jakieś oszustwo. To jest jakaś nieszczerość. Do kościoła co niedzielę biegają, rączki składają. A jak oni się zachowują, ci moi rodzice? Jak siebie traktują? Jak się do siebie odzywają? Krzyczą na siebie, warczą, przeklinają. Wypominają sobie bez przerwy. Jak inni traktują? Gdzie ta uczciwość? Kochani, młodzi ludzie tracą wiarę, tracą odczucie ważności Kościoła. Z tego właśnie powodu, nie widząc tego świadectwa, że my właśnie po to idziemy do Kościoła, aby usłyszeć wolę Boga, mieć siłę i żyć tą wolą Boga od rana do wieczora, na każdej płaszczyźnie, na każdej płaszczyźnie naszego życia. A testem jest, poligonem, to, jaki jest poziom tej uczciwości w naszych relacjach małżeńskich. A więc co to jest uczciwość w tych relacjach małżeńskich? Ta nieskazitelność, prawość, cnotliwość, bogobojność. Nic nie kombinujemy i przed sobą nie ukrywamy. Niewiasty, ta kolejna bluzeczka, te kolejne buciki, te kolejne firaneczki, zasłonki, jakieś inne drobiazgi do domu. Przecież nie muszę o wszystkim mówić mężowi. Panowie, te kolejne elektronarzędzia, te kolejne gadżety do samochodu, te kolejne wędeczki, kołowrotki. No przecież nie muszę o wszystkim mówić żonie. Te kłamstewka? No nic się nie stanie, przecież nie musimy zawsze mówić prawdę. Tak? To są właśnie te drobiazgi. A od tych drobiazgów się zaczyna. I potem już bardzo łatwo dochodzimy do tych spraw grubych. Kochani, mam przed oczyma twarz mężczyzny. 70 przekroczył. Tak dokładnie nie będę mówił, co on mówił, jak mi to mówił, bo był taki wściekły na tą swoją żonę. I mówił, proszę Pana, mało brakowało, przez okno bym ją wyrzucił. Jak się dowiedziałem, że poręczyła kredyt swojemu bratu i firma tego brata upadła i my teraz mamy płacić za ten kredyt. Ukryła to przede mną. Nierzadka sytuacja. Nierzadka sytuacja, kochani. I teraz uwaga. Mędrzec w Księdze Przysłów mówi nam, przekleństwo Pana na domu bezbożnych, On błogosławi mieszkanie prawych. Czujecie wyraźne błogosławieństwo Boże w swoich domach? Czujemy wyraźne Boże błogosławieństwo w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie? Oj, nie bardzo. Boże błogosławieństwo, zgodnie z biblijną treścią, to jest właśnie ta nieskazitelność. To jest wierność wszystkim zasadom. Nie ma wierności, nie ma Bożego błogosławieństwa. Bezrobocie, nieudolność polityków, firmy upadające, to jest powód problemów, które mamy? Nie. Powód problemów, które mamy w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, to jest brak Bożego błogosławieństwa. To nie jest gwarant, że mamy świętego Jana Pawła II, że mamy tak ogromną ilość sanktuariów maryjnych, że mamy takie piękne nabożeństwa. No to mamy Boże błogosławieństwo. Nie. Nie ma tego Bożego błogosławieństwa w tym narodzie. Nie ma. Bo nie ma uczciwości. Ale nie ma tego Bożego błogosławieństwa jeszcze z jednego powodu. Kochani, uczciwość. W małżeństwie to również uczciwość w sferze cielesnej, w sferze łóżkowej. Intrygujące wyrażenie. Powiedziałem, że wrócimy jeszcze do Księgi Tobiasza. Bardzo was proszę. Przeczytajcie sobie dzisiaj w wolnej chwili 8 rozdział Księgi Tobiasza. Tam jest ten obraz modlitwy Tobiasza i Sary. Modlitwy małżeńskiej. Dwa szczegóły. Zanim ta główna rzecz. Po pierwsze, bez modlitwy małżeńskiej niewiele zrealizujemy z treści przysięgi małżeńskiej. To ona po Eucharystii jest najważniejszą praktyką, przez którą przywołujemy Bożą pomoc. Niewiasty, żony, czujecie się kochane przez swoich mężów? Czujecie, że jesteście traktowane w sposób bardzo delikatny, bardzo szlachetny, bardzo dżentelmeński? Nie jesteście ranione przez nich? Jesteście zapewniane o miłości? Jesteście obsypywane komplementami? Słyszycie te słowa, że jesteście najpiękniejsze, najcudowniejsze i najważniejsze? Czujecie się bezpiecznie przy swoich mężach? Panowie, jesteście doceniani przez swoje żony? Jesteście chwaleni? Wyrażają wam uznanie? Dbają o was? O tak normalnie, troszcząc się o tą zupkę, o to drugie śniadanie, o tą wypracowaną koszulkę, tak nadskakując. No to ja pytam. Przecież my sobie to ślubujemy. Ślubuję ci miłość. Właśnie to. W codzienności od rana do wieczora. A jak wyglądają nasze mieszkania, nasze domy? Wiecie jak? Młodzież to mówi. Proszę pana, żyć mi się nie chce. Mam bagno w domu. Nie. Nie dlatego, że jest nadużycie alkoholu. To jest tylko 7% naszych rodzin. Kochani małżonkowie i rodzice. Uwaga, uwaga. 40% dzieci w Polsce nie widzi sensu życia. Naszych dzieci, słyszysz? Twoich dzieci, moich. Czy naszym dzieciom chce się wracać ze szkoły do domu? Czy wracając tak bardzo obciążone tym stresem szkolnym, wiedzą, że odreagują w domu, doładują swoje akumulatory emocjonalne i uczuciowe, i psychiczne? Czy raczej wchodzą do domu, rzucają plecaki, ubierają słuchawki, włączają laptopy i siedzą tam godzinami? Nie dlatego, żeby tam czerpać wiedzę. Nie dlatego, żeby tam odreagować. Tylko żeby się odciąć od atmosfery w domu. Przecież my sobie to ślubujemy. Ślubuję ci miłość. A więc to, że nasze mieszkania, domy będą przepełnione taką atmosferą, ciepłą, delikatną, serdeczną i bezpieczną, główne oczekiwanie dzieci wobec rodziców w Polsce, to jest miła, ciepła atmosfera w domu, poczucie bezpieczeństwa. Nie pieniądze. Nie jakieś elitarne wykształcenie, szkoły, kluby muzyczne, szkoły językowe. Nie. Poczucie bezpieczeństwa w domu jest najważniejsze dla naszych dzieci. To jest to, co sobie ślubujemy. Ślubuję ci miłość. Sorry. Bez codziennej modlitwy małżeńskiej nie zrealizujemy tego. Ten jeszcze szczegół. Panowie, jak będziemy czytać ten tekst z 8 rozdziału Księgi Tobiasza, to niech nas facetów porazi fakt, że to Tobiasz inicjuje tą modlitwę. Że to Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Panowie, ręka do góry. Kto z nas pilnuje tego, dba o to, żeby w naszych małżeństwach była codzienna modlitwa małżeńska? Już, ręka do góry. Kto z nas tego pilnuje? 5 mężczyzn na 120. No to się nie dziwmy, że mamy tyle problemów w małżeństwach. Ale to my, panowie, słyszycie? To my. Najprościej jest zwalić winę na polityków, na sytuację ekonomiczną, na jakieś ataki z zewnątrz. Widzisz? Tu jest istota problemu. Ale coś jeszcze. Tenże Tobiasz w pewnym miejscu, słuchajcie tego, panowie, niewiasty też, mówi tak: a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Tak, tak. Tobiasz to mówi, że ta intymna płaszczyzna, łoże, będzie czymś świętym. Tobiasz to deklaruje. Żadnej rozpusty w naszej sypialni. A co to jest rozpusta? To jest życie zgodnie z zasadami etycznymi, moralnymi. W sypialni, w łożu. W naszym przypadku. Zgodnie z naszą moralnością chrześcijańską. Zgodnie z Bożymi oczekiwaniami. Tobiasz tego pilnuje. Tobiasz deklaruje to Bogu. Panie Boże, w naszym małżeństwie zero rozpusty. Co to są Boże wskazania w tej płaszczyźnie? Uwaga. 28 werset 1 rozdziału Księgi Rodzaju. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Kochani, przepraszam, sedno, istota problemów. Nie ma w naszych mieszkaniach, domach, rodzinach, parafiach, w naszej ojczyźnie Bożego błogosławieństwa. Nie ma. Potwierdzenie? Katastrofa demograficzna. Przepraszam, nie odpowiadajcie mi na to pytanie. Czy widzicie tutaj wśród nas, wszystkie są młode i piękne niewiasty tu obecne, ale niewiastę z przepięknym brzuszkiem w stanie błogosławionym? Może jest jedna, może są dwie. Boże kochany, jeszcze 20 lat temu, gdzie nie spojrzeliśmy, tam był ten przecudowny, piękny widok. A dzisiaj mamy katastrofę demograficzną. Tak, tak. Powolutku, po niteczce do kłębka. Nie ma w tym narodzie Bożego błogosławieństwa. Nie ma w naszych rodzinach Bożego błogosławieństwa. Bo nie ma dzieci. Bo się zamknęliśmy na potomstwo. A Bóg mówi w tym starożytnym tekście: będę wam błogosławił, tylko bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Dlaczego nie mamy dzieci? Wszyscy chórem byśmy odpowiedzieli: bo nie mamy warunków. Niskie zarobki, trudna sytuacja ekonomiczna rodziny, tyle upadających zakładów, taka nieudolność polityków. Nie mamy dzieci, bo nas nie stać. Nie! Nie stać nas, bo nie mamy dzieci. Bardzo proszę, zobaczcie, jaki niuans, jaki szczególik. Dlatego mamy takie dziadostwo w ojczyźnie, taką nieudolność polityków, takie bezrobocie, takie niskie zarobki, takie niskie emerytury, bo nie ma Bożego błogosławieństwa. Nie ma Bożego błogosławieństwa, bo nie ma dzieci. Tak musimy to odwrócić. Nie mówmy, że nie mamy dzieci, bo nas nie stać. Tylko uderzmy się w pierś i powiedzmy: nie stać nas, bo nie mamy dzieci. Bo nie ma Bożego błogosławieństwa, które idą za dziećmi, które Bóg warunkuje tym faktem. Panowie, to Tobiasz mówi, nie dla rozpusty, dla związku prawego, nic niemoralnego. Panowie, to ty masz być tym, który powiesz żono: tak cię kocham, że nigdy nie dopuszczę do tego, żeby cokolwiek niemoralnego było w naszej sferze intymnej. Żono, tak cię kocham, że w naszym małżeństwie antykoncepcja po moim trupie. Panowie, ręka do góry. Który to dzisiaj powie w swoim domu? Tak cię kocham, że w naszym małżeństwie zero antykoncepcji. No, halo, halo, ja podniosłem rękę. Boże, gratuluję, panowie. Jestem z was dumny. Coś cudownego. Coś pięknego. Jak one, wasze żony, które przed chwilą to zobaczyły, jak one się cieszą. Jakie one są z was dumne. To jest uczciwość na najwyższym poziomie. A my inni, którzy nie mieliśmy odwagi podnieść tej dłoni, szybciutko, w najbliższych dniach mocno to przemyślmy. I tak właśnie zróbmy. I wtedy, kochani, 100% gwarancji daję. I wtedy będzie Boże błogosławieństwo, jak będzie otwartość na potomstwo. I będzie dobrobyt. I wszystko nam się poukłada w małżeństwach, w rodzinach, w narodzie, na wszystkich płaszczyznach. Bo będzie Boże błogosławieństwo, jak będzie otwartość na potomstwo. Zobaczcie. Uczciwość, Boże błogosławieństwo, otwartość na potomstwo, Boże błogosławieństwo. I to jest całość. Co wybrzmiało? Radykalizm ewangeliczny na najwyższym poziomie. Ale nie mamy odwrotu. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Nie ma czegoś pośrodku. Kochani, jestem z was dumny. Jesteście naprawdę wspaniali. Jesteście cudowni. Sama wasza obecność tutaj to potwierdza. Jaki poziom odpowiedzialności za rodziny, za małżeństwa, za naród, za Kościół. Do roboty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.